Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, Platforma Obywatelska pracuje nad nową deklaracją ideową, która ma zostać przyjęta w przyszłym roku. Z informacji wynika, że wokół jej treści powstał spór światopoglądowy, o ile postulat rozdziału Kościoła od państwa zapewne znajdzie się w dokumencie. To jeszcze kwestie związane z aborcją czy związkami partnerskimi, podobno już nie. Ale na przykład wieloletni polityk PO, senator tej partii, Bogdan Zdrojewski, mówi, że Platforma stała się formacją taką trochę nijaką, w której dominującą rolę przejmuje lewacka frakcja. A Olechowski w jednym z wywiadów mówi, że krytykuje swoją byłą partię i liderów. Przyznaje też, dlaczego PO nie ma nic w Polsce do zaproponowania. I mówi, gdy PiS przegra, wdepniemy w PO. Do tego nie można dopuścić. Jak pan ocenia to, co się dzieje teraz już w szeroko pojętej koalicji obywatelskiej, ale w PO? No bo za chwilę 20 lat, prawda, od tej pierwszej deklaracji, gdzie mówiono o wolnym rynku, konieczności ochrony życia ludzkiego, wspieraniu rodziny i tradycji norm obyczajowych.
Znaczy Platforma od początku praktycznie, a już na pewno za czasów prezesury Donalda Tuska, była partią typową władzy. A więc ugrupowaniem, które dla władzy było w stanie się zjednoczyć. Władza sklejała to wszystko i nie było jakiejś idei przewodniej. Oni, kiedy zmarł Jan Paweł II, później kilka lat później się definiowali jako chadecka partia konserwatywna, o elementach narodowych, jeździli do Łagiewnik. A więc starali się gdzieś umieścić w takim środku. No ale oczywiście mieli też w swoim gronie kogoś takiego jak Janusz Palikot, a więc zupełnie radykalna lewica, porównywalna do tej współczesnej na ulicach, która się pojawia. I to gdyby miało stanowić o tych skrzydłach, o jej takim centralnym położeniu. Natomiast problem jest taki, że oni mogą być wszystkim, jeśli coś ich poniesie do władzy. I wydaje się, że po tych protestach, strajku kobiet, zdefiniowali, że to jest pewien wiatr, który może w ich żagle zawiać, że trzeba tę siłę wykorzystać. Myślą, że za tym stoi jakaś duża część młodzieży i że to ich może ponieść do władzy. Po drugie, w partii bezideowej wcześniej czy później ci, którzy są członkami, a mają jakąś ideę, są w stanie tę partię zdominować. Przypomnijmy, że tak zwani konserwatyści z Platformy gdzieś wyszli lub są na marginesie jej struktur. Natomiast przyjęto takich różnych działaczy lewicowych. Przypomnijmy, w koalicji europejskiej, a więc tej, co szła do Europarlamentu, nawet się tam znaleźli Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz. Pojawiają się jakieś panie typu pani Jachira. No i kiedy się to wszystko splecie razem ze strajkami kobiet, które oni też częściowo poparli, no to będą tak ideowo kreślić swój program, ażeby złapać wiatr, żeby ich to pociągnęło. To z kolei ich nie ciągnie, bo te wolty razem się pojawiają, gdyż no, lewica jest jeszcze bardziej jednoznacznie radykalnie lewicowa, jeszcze bardziej rewolucyjna i ci rewolucjoniści raczej tam będą lokować swoje sympatie. Czy Platforma jest w stanie wygrać konkurencję na lewicowość z lewicą? Ja szczerze wątpię. To z kolei zniechęca no, ten środek taki, który rewolucyjny w istocie nie jest. Ja nie wiem, czy Budka w ogóle czyta dobrze tę rzeczywistość. Druga rzecz, która ma stanowić o tych reformach ideowych, jest z pewnością to, co się dzieje w Unii Europejskiej. A w Unii Europejskiej to, co wyznacza Komisja Europejska jako pewien standard, jako pewien wyznacznik ideowych działań związanych z LGBT, z możliwością zawierania małżeństw przez takie pary i tak dalej, to jest pewna siła A pamiętajmy, że jesteśmy chyba w stanie tworzenia jakiejś federacji superpaństwa europejskiego, czy raczej niemieckiego. Więc skoro taka jest ideologia, która ma być fundamentem tego nowego superpaństwa, no to oni chcą się do tego upodobnić. Proszę sobie przypomnieć niedawną wizytę pani Lampard w Brukseli, gdzie się spotkała z Donaldem Tuskiem, gdzieś tam w otoczeniu Sorosza, z tymi piorunami Tusk występował. I to dokładnie ilustruje, jak Donald Tusk, kiedyś kandydujący na prezydenta, biorący ślub kościelny, manifestujący swoje przywiązanie do chrześcijaństwa, dzisiaj przywiązuje się do piorunów rewolucyjnych. To pokazuje ten ich problem. To pragnienie władzy dla niej samej jest tak duże, że ideowe kwestie są wtórne i oni je tak będą rozpościerać, jak, no, jak czytają, mówię, powiew wiatru, czy jak idą fale, chcą płynąć na tych falach, no, czyli nie tyle kształtują rzeczywistość, co jej się podporządkowują, mając nadzieję, że to im da stanowiska, władzę, apanaże i tak dalej.
No pan prezes Kaczyński, pan premier, mówi, że Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje. Patrząc na tych przywódców, na tych liderów, no kiedyś Donald Tusk, mówili liberał, Maciej Płażyński, konserwatysta, no i liberalny konserwatysta Andrzej Olechowski, którego też no, cytowałem. No niedawno Grzegorz Schetyna, teraz Borys Budka. I ta sytuacja, o której też pan wspomniał, no to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i te różnego rodzaju głosowania, donosy takie, a nie inne, opowiadanie się, prawda, jako partia opozycyjna, ale widzimy, jakie to ruchy są i w jakich sprawach oni przyzywają Europę czy Parlament Europejski na pomoc i różnego rodzaju fora, no to zastanawiamy się właśnie, ku czemu pójdą i co tak naprawdę zwycięży. Czy to jest kwestia lidera, czy też tych wszystkich, którzy są dziś w Platformie Obywatelskiej, czy szeroko pojętej Koalicji Obywatelskiej?
Ja nawet lokalnie patrząc, wielu tych działaczy Platformy, którzy mienią się być chrześcijanami lub mienią się być przywiązanymi do zasad chrześcijańskich, kiedy były strajki kobiet, pisały listy do różnych instytucji, szkół, do uniwersytetów, że są studenci prześladowani, bo nie mogą z piorunami występować na wykładach. No. To jest jednak bardzo miałka, w sensie ideowym, informacja. To znaczy, no, czy to jest tylko problem Budki? No do pewnego stopnia tak, no on wydaje się być nerwowy, on jakąś taką nerwicę polityczną reprezentuje i praktycznie jak mówi, to zawsze czuć pewną agresję i to ten antypisowskość, a zarazem radykalizm ten proeuropejski skłania go do takiego kierunku. Ale jeśli mówimy o zwykłych działaczach, to oni się też tej fali jakoś podporządkowują. Jakoś w tych swoich sumieniach często oddzielają to, co prywatne w sensie obrzędowym, od tego, co publiczne, ich zachowanie publiczne. No starają się być europejscy. Europa dzisiaj jest neomarksistowska. No więc Jan Paweł II, a Karol Marx był czczony przez 2 lata temu przez Komisję Europejską. I to jest dokładnie wyznacznik tego, jak można robić karierę.
A oni... Często też mówi się o tych wartościach europejskich. W zasadzie no nie wiadomo, co tak naprawdę to jest. No, a wszyscy się na nią powołują, teraz szczególnie posłowie Koalicji Obywatelskiej.
No tak, no ale to mówię. Juncker był w katedrze w Trewirze, gdzie czcił urodziny Marksa. Spinelli jest patronem tej głównej sali w Parlamencie Europejskim. Tam nie ma Jana Pawła II, tam nie ma nawet jakichś chrześcijańskich tutaj patronów czy myślicieli. W związku z czym no, Platforma, która stara się być korekt, stara się robić karierę na tych salonach, pewnie każdy z nich marzy o tym, ażeby pójść drogą Donalda Tuska i zawędrować tam, gdzie jest dzisiaj Donald Tusk, to robią tak, jak to wyznacza Partia Ludowa. Proszę zwrócić uwagę, że stanowisko Parlamentu Europejskiego krytykujące Polskę za ochronę życia, czyli wspierające aborcję jednoznacznie, było również poparte przez Europejską Partię Ludową, rzekomo chadecką. No to taka ta chadeckość dzisiaj jest. I taka będzie Platforma. Ja jestem w 100% przekonany, że gdyby wiatr w historii odmienił swój kierunek i Europa zaczęła iść w kierunku chrześcijaństwa, to Platforma na drugi dzień zmieni deklarację ideową i będzie mówić, że jest bardziej chrześcijańska niż sami chrześcijanie. No taka jest, taki jest los partii bezideowych. One idą jak wiatr historii, nic nie znaczą w tej historii, w perspektywie dziejowej, bo nie są w stanie na nią wpływać, nawet nie mają takiej chęci. I trudno dlatego wśród takich polityków znaleźć męża stanu, a więc takiego, który stanie na arenie dziejowej i wbrew temu, jak idą prądy, pokierować swój naród no, w stronę prawdy, a nie w stronę ideologii. No tak tam nie jest. I to jest smutne, bo rzeczywiście nasza opozycja w tym względzie jest niezwykle słaba i stąd się bierze tak duży lęk sporej części elektoratu, no że co będzie, jak oni wrócą do władzy.
No właśnie pytanie, co zyskają dziś, co stracą, jak się po której stronie opowiedzą albo będą no takimi, jakimi są. Borys Budka, mówiąc o świętowaniu, mówi, mogę tylko zdradzić, że pokażemy, kim po tych 20 latach jesteśmy, do kogo się zwracamy i co proponujemy dla Polski i Europy.
No pewnie będą się starali rywalizować o elektorat lewicowy, a więc wejść w pewną retorykę, jeszcze raz mówię, pani Lempart, przynajmniej po części, SLD, Hołowni, no ale jeszcze wygrać na radykalizm będzie im naprawdę bardzo trudno, bo są niewiarygodni. To tak jak dzisiaj Platforma jest niewiarygodna dla elektoratu konserwatywnego, bo mało kto wierzy w ich konserwatyzm taki rzeczywisty, albo nikt nawet. No, tak samo są mało wiarygodni dla elektoratu lewicowego, bo lewica doskonale wie, że oni ich tak samo zostawią, jak tylko się sytuacja zmieni, bo oni nie wierzą w to, co mówią. Takie jest moje widzenie sprawy. Oni raczej czytają, co się opłaca, a nie co jest ważne. I tutaj moim zdaniem nie wygrają w rywalizacji na wiarygodność z lewicą. Po prostu tutaj są skazani na porażkę, a mogą sporo stracić, demobilizować swojego elektoratu centrowego. Bo taki też jest. Jest u nas całe grono wyborców o jakichś przekonaniach względnie konserwatywnych, którzy głosują na Platformę, bo mają antypisowskie stanowisko, czyli krytyczne wobec PiSu, więc trzeba zagłosować na antypis. No ale są granice antypisu. To znaczy, że jeśli ktoś już idzie w kierunku Roberta Biedronia, no to na takiego się nie zagłosuje, więc mogą na tym stracić. No jest to ryzykowna gra, ale tam jest duża też nerwowość. To pragnienie za wszelką cenę powrotu do władzy powoduje też te ruchy, które ja bym jednak nazwał ruchami nerwowymi.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Dziękuję
panie profesorze.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był profesor Mieczysław Ryba.